Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie kłaniam się wszystkim widzom telewizji Trwam. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone, mężczyzna w kościele i w demokracji. A naszym gościem, bardzo dobrze znany Państwu, ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Serdecznie ponownie witamy w studiu.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich telewidzów.
Myślę, że dzisiaj troszeczkę osamotniony ksiądz profesor, ponieważ nie ma księdza doktora Zenona Hanasa, którego myślę bardzo serdecznie pozdrawiamy. Ufamy, że Pan Bóg mu prezent taki zrobił, że pozwolił mu zrobić dar też ze swojego zdrowia. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, do pełni formy. Księże doktorze Zenonie, jesteśmy z Tobą i myślę, że dzisiaj czuję się wzmocniony ksiądz profesor Jan Przybyłowski właśnie tym Twoim cierpieniem, Twoją chorobą.
A ja przekazuję gorącą prośbę dla wszystkich telewidzów telewizji Trwam, prośbę o modlitwę w jego intencji, o zdrowie, o cierpliwość. Była to bardzo trudna operacja, ale są bardzo dobre rokowania, więc sądzę, że niedługo zobaczymy tutaj księdza Zenona na kolejnym programie.
Możemy powiedzieć, że ta wspólnota cierpienia księdza doktora Zenona też była złączona z naszym ojcem Janem Królem, bo podobno się spotkali w jednej sali.
Tak, byli w jednej sali właśnie.
Bardzo też dziękujemy obsłudze medycznej, lekarzom, którzy z taką troskliwością troszczą się o naszych też kapłanów, ojca Jana Króla i też o księdza doktora Zenona Hanasa. A teraz już przechodzimy do tematu dzisiejszych rozmów. Mężczyzna w kościele i w demokracji. Ciekawe, księże profesorze, czy panie się nie obrażą, że to mężczyźni będą mówić o sobie, bo myślę, że żeby też, że tak powiem, dowiedzieć się, kim mężczyzna powinien być, trzeba by też tu pewnie zaprosić do studia kobiety, ale panie będą mogły też zadzwonić, prawda?
I mam nadzieję, że będą telefony i głos kobiet będzie słyszalny w czasie tego programu. Niemniej, no taka jest formuła tego programu, że dotykamy takich problemów, które można zobaczyć i od strony teologii, ale też od strony katolickiej nauki społecznej. Tu już były takie nieraz głosy, dlaczego tak ograniczamy tematycznie programy, no ale trudno inaczej omówić te postawione przed nami problemy, nie zwracając się w konkretnym kierunku. Dzisiaj tym kierunkiem, w którym stronę, którego patrzymy, to jest mężczyzna. Myślę, że to może być też inspiracja dla naszych pań, które będą nas oglądać, żeby pewne rzeczy przemyśleć i ewentualnie zadbać o to, żeby powstał program o mężczyznach prowadzony przez kobiety.
No, daj Boże, daj Boże. Księże profesorze, myślę, że ten temat może być dla wszystkich interesujących. Osobiście też jeszcze nie wiem, jak Duch Święty poprowadzi dzisiejszą audycję, dzisiejsze rozmowy niedokończone, ale myślę, że takie zatrzymanie się też przy powołaniu mężczyzny to jest szalenie ważne i banalne pytanie, ale w ogóle skąd się wziął ten mężczyzna?
Tak, właśnie. Skąd się wziął? Nasz poprzedni program poświęcony był ojcostwu. Ojcostwo w kościele i w demokracji. I myślę, że tutaj w jakiś sposób sobie już odpowiadamy. Mężczyzna, tak jak każdy człowiek, jest zrodzony przez kobietę. Myśmy, kobieta rodzi dzisiaj i kobiety, i mężczyzn. Więc mamy to pochodzenie naturalne, ściśle określone. Natomiast jak tak nawiązując do tego poprzedniego programu i jednocześnie próbując przejść do tej tematyki, którą sobie dzisiaj postawiliśmy, ja bym chciał zacytować takie wspomnienie ojca, takiej pisarki niemieckiej Ermy Bombeck, bo myślę, że to będzie dobra taka inspiracja do naszej rozmowy, do dyskusji. To będzie prawie cytat, taki dłuższy cytat, ale trudno inaczej przedstawić tę opowieść, tę historię. Wspomnienie ojca, taki tytuł nosi. Mój tata, tak pisze Erma Bombek, zawsze mi się kojarzył ze światełkiem w lodówce, bo wydawało mi się, że ojciec i światełko w lodówce jest w każdym domu. I kiedy mama zamykała lodówkę, to ja się często zastanawiałem, co robi światło w tej lodówce. I kiedy mój tata wychodził do pracy, to mówił, idę do pracy. Ale ja nigdy nie wiedziałem, co on w tej pracy robi. Mój tata miał różne obowiązki w domu. To on potrafił odkręcić słoik z ogórkami, po ciemku schodził do piwnicy. Kiedy się golił i skaleczył, to nikt mu nie dawał całusa, nie pocieszał, nie pytał. W ogóle się nikt nie przejmował tym, że jest skaleczony. Jak byłam chora, to szedł do lekarza, kupował lekarstwa. Kiedyś zrobiła mu herbatę, to była zwykła przygotowana woda i posłodzona, to usiadł przy mnie i powiedział, że w życiu takiej herbaty nie pił, tak wyśmienitej. Kiedy dostałem pierwszy rower, to godzinami biegał przy mnie, żebym się nauczyła sama jeździć. Kiedy bawiłam się lalkami, to lalka mama miała bardzo dużo do zrobienia. Musiała gotować, prać, sprzątać, zajmować się dziećmi. A kiedy brałam lalkę tatę, to mówiłam, idę do pracy. I rzucałam lalkę tatę pod łóżko, bo już mi nie była potrzebna. Kiedy miałam 9 lat, mój tata nie poszedł do pracy. Zachorował. Wzięty był do szpitala. Na drugi dzień zmarł. I wtedy wróciłam do swojego pokoju dziecinnego, wyciągnęłam lalkę tatę spod łóżka, odkurzyłam i zaczęłam się zastanawiać, dlaczego ja tak bardzo cierpię, skoro mój tata tak naprawdę nigdy nic w domu nie robił. I do dzisiaj ten ból odczuwam. Tak mniej więcej cytat tej historii. No właśnie, wydaje się, że i ojciec, i mężczyzna właściwie dziś, w dzisiejszym świecie już mają niewiele do zrobienia, bo tak wiele obowiązków, ról, wzorców męskich przejęły kobiety. Niektórzy nawet się obawiają, że zbliżamy się do tego sparodiowanego świata bez mężczyzn, który wszyscy znamy z filmu Seks Misja, jeśli ktoś oglądał ten film. Komedia, ale w pewnych momentach przerażający obraz świata, w którym można stworzyć świat, relacje, rzeczywistość, w którym nie ma jednej płci. To jest naprawdę przerażające. Dlatego warto byłoby wrócić do tego pytania i postawić sobie to pytanie też na początek tego programu. Skąd się wziął ojciec?
Właśnie też myślę, ksiądz profesor jest teologiem. I myślę też właśnie po to też jest chyba ważna nasza refleksja nad powołaniem mężczyzny, żeby powrócić do tych pierwszych chwil, jaki mężczyzna jest, jakiego mężczyznę znajdujemy w opisie biblijnym.
Tak, właśnie. I tu jest ciekawy wątek, mianowicie w opisie stworzenia mamy świat, w którym później człowiek ma zaistnieć, ale na szczycie tego stworzenia Bóg dopiero stawia człowieka. I to zawsze podkreślamy, jakkolwiek byśmy nie roztrząsali, nie próbowali przeprowadzać egzegezy tekstów o stworzeniu, zawsze będziemy mieć przed oczyma to stwierdzenie, że Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i jako kobietę. To słowo Adam, które my często traktujemy jako imię własne, w Biblii oznacza po prostu człowieka, a na określenie kobiety i mężczyzny są inne określenia w języku hebrajskim. Już nie będę tutaj przytaczał, no ale pewną trudność nawet mieli tłumacze, również nasz tłumacz pierwszy Biblii, ksiądz Jakub Wujek, kiedy miał przetłumaczyć te hebrajskie słowa isz, isza, które przetłumaczył jako mąż i mężyna. Czyli nie używał kobiety, tylko chciał pokazać również w takim tłumaczeniu, że człowiek w pełnym tego słowa znaczeniu jest jednością płci, ale płci, które wyraźnie są rozróżnione. Tak jak człowiek składa się z duszy i ciała, ale my tego rozróżnienia nie widzimy, tak kiedy patrzymy na człowieka w tym opisie biblijnym, to musimy widzieć człowieka, który dzieli się na płci, ale płeć determinuje tylko częściowo człowieka. To, co jest najważniejsze, co łączy kobietę i mężczyznę, to to, że są osobami, to, że są ku sobie skierowani, to, że do siebie przynależą, to, że są sobie przeznaczeni. I to są główne przesłania z Biblii.
Spotkałem się, jeżeli pozwoli ksiądz profesor, że niektórzy mają pretensje, szczególnie kobiety, na też te tłumaczenia, one są też te określenia używane nawet w sakramencie małżeństwa, gdzie mężczyzna, gdzie kobieta jest ukazywana jako stosowna pomoc dla mężczyzny. A więc skoro stosowna pomoc, to tak jakby jednak na usługach mężczyzny. Ale to, co usłyszałem wcześniej, wcale nie oznaczałoby to, że jest na służbie mężczyzny kobiety.
Oczywiście, że nie. To, że kobieta jest jako pomoc, to nie może być wyrwane z kontekstu. To, że tak jest nazwane, że ma być pomocą. Ale wróćmy najpierw do samego początku. I zobaczmy, że kiedy stwarzany jest mężczyzna i w jaki sposób ten opis ma pokazać, kim mężczyzna ma być, to nie znaczy, że ten opis, bo mamy dwa opisy w Biblii. Pierwszy nazwany kapłańskim, dużo późniejszy w powstaniu, i drugi opis, dużo wcześniejszy, z czasów Dawida, jak niektórzy chcą, pochodzący, pokazujący bardzo tak obrazowo stworzenie człowieka. Kiedy to najpierw mężczyzna z prochu ziemi, Bóg niejako tu jako w cudzysłowie garncarz występuje, kiedy lepi człowieka, i później tchnął w niego ten pierwiastek duchowy, życie, nadał mu ten charakter osobowy. Ale zauważmy, i to niektórzy podkreślają, że to stworzenie mężczyzny miało miejsce poza Edenem. To jeszcze nie był ten ogród szczęśliwości, w którym później mężczyzna znalazł się z kobietą. To jest ta dzikość natury, w której człowiek, pierwszy mężczyzna, został postawiony. Kiedy jest w otoczeniu przyrody, w otoczeniu zwierząt, on nad nimi panuje, nadaje im imiona, ale jest sam. Ale w tej dzikości natury nie ma nikogo bliskiego. I w tym opisie jest też tak plastycznie, obrazowo pokazane stworzenie kobiety, kiedy Bóg już z człowieka, a więc nie z gliny, nie z ziemi, nie z prochu, tylko z człowieka bierze część, żebro i tworzy, już nie lepi, tylko tworzy kobietę. I teraz zobaczmy, godność kobiety to już się tutaj ukazuje, że ona jest stworzona już w Edenie, w takim świecie prawie że uporządkowanym, świecie pięknym, świecie, w którym mężczyzna zdołał zapanować nad tą dzikością natury i może stanąć w jej obronie. Więc jeśli mówimy, że tam jest takie pojęcie, że ma otrzymać mężczyzna pomoc w osobie kobiety, to zrozummy to tak najpierw, że to jest to uzupełnienie tej dzikości natury męskiej, tej jego natury samotniczej, obecnością drugiej osoby, ale osoby, która wnosi ciepło, która wnosi wrażliwość, która wnosi delikatność. I tak spróbujmy najpierw zrozumieć to, że jest pomocą. Pomocą w tym, żeby on dalej stawał się człowiekiem.
Czyli profesorze, wspomniana jest tutaj samotność mężczyzny u samego początku, ale w sumie to jest coś chyba przez Stwórcę stworzonego jako bardzo coś pięknego, ponieważ ta samotność sprawia, że właściwie on żyje tęsknotą i chociaż się znajduje w tym Edenie, dopiero wiemy, kiedy Pan Bóg podarował mu kobietę, to on jakby swoją radość wykrzyknął, że tęsknota jego serca została usatysfakcjonowana i dopiero teraz jest szczęśliwy, kiedy u swojego boku dostrzegł dar od Pana Boga, jakim była kobieta.
No właśnie, ale tutaj nawet możemy tak pewną taką żonglerkę słowną tutaj wprowadzić, mianowicie żebro, czyli z boku Adama wziął żebro i przy boku później postawił kobietę, prawda? To jest znamienne, że kobieta to jest tą częścią człowieka, mężczyzny, która dopełnia to, co Bóg zamierzył w człowieku. Więc wydaje mi się, że w tym trzeba zobaczyć też to powołanie mężczyzny, że jego powołaniem jest być z kobietą, a powołaniem kobiety być przy boku mężczyzny.
Właśnie, to jest to pierwsze jakby naturalne powołanie, prawda? No jeżeli przy tym jesteśmy, jak dzisiaj z perspektywy już też i badań egzegetycznych, i też doświadczenia, i też i psychologii. No właśnie, jakie jest to naturalne powołanie mężczyzny?
No właśnie, naturalnym powołaniem mężczyzny to jest być najpierw przy kobiecie, bo na zakończenie tego tekstu, który pokazuje nam tę szczęśliwość pierwszych ludzi, mężczyzna opuszcza swój dom, łączy się z kobietą i tworzy z nią jedno ciało. To jest to pierwsze naturalne powołanie mężczyzny. Bycie dla drugiej osoby takim oparciem, taką siłą życia, powiedziałbym takim falochronem nawet. Czyli mężczyzna dopiero okazuje to, do czego został powołany od strony natury w tej relacji małżeńskiej, kiedy on może pokazać, że ta jego siła i ta przewaga nad kobietą, siły, tej odwagi, tego podejmowania ryzyka, tej dominacji, to nie jest po to, żeby tylko panować nad światem, ale to ma służyć w tym związku małżeńskim tej relacji, w jakiej mężczyzna znajduje się z kobietą.
Właśnie ksiądz profesor wspomniał, panować to znaczy służyć. Przypominam sobie, że nie wiem, czy to było w tym roku, ale właśnie jedna z kateches papieża Franciszka, czy to była jedna z homilii, może nawet w Wielkim Tygodniu, kiedy właśnie mówiąc o panowaniu mężczyzny nad światem, mówi, że to panowanie znaczy służyć tak naprawdę stworzeniu i w tym momencie służyć kobiecie.
Tak i proszę ojca, tutaj pokazujemy też, już chodzimy pomału w taki obszar tego powołania duchowego mężczyzny, bo tym naturalnym to jest po prostu być jedno obok drugiego, ale również jedno dla drugiego. To jest bardzo ważne, żeby nie być tylko obok siebie i stanowić tę jedność, ale być też dla, co dla mężczyzny wcale nie jest takie oczywiste. Myślę, że kobieta łatwiej potrafi odnaleźć w sobie to poświęcenie dla drugiego człowieka, bo w jej naturze to, że została powołana do zrodzenia człowieka, którego najpierw nosi w sobie jako swoją część, część samej siebie, to jest poświęcenie. Tu się rodzi poświęcenie. Ale tak wprowadzając ten wątek duchowego powołania mężczyzny, to sobie powiedzmy, że to panowanie, które ma być służbą, to jest cecha kapłańska, ale też królewska. Bo jak wiemy, królować to znaczy służyć. Tak Chrystus później uczył, odwołując się do tego kapłańskiego powołania człowieka. Każdego człowieka, ale szczególnie mężczyzny. Że on, żeby mógł naprawdę panować jako mężczyzna, to musi nauczyć się służby. I to nie jest w jego naturze służyć, bo jak wiemy, został postawiony nad światem, aby panować nad nim. Do tego został powołany i miał ten świat brać jako wyzwanie dla siebie. I miał go przetwarzać swoją pracą, swoim wysiłkiem i przez to zapewniać też byt swojej rodzinie, w której później pojawią się dzieci, którym musi zapewnić bezpieczeństwo i byt. Więc to jest ten pierwszy aspekt kapłańskiego powołania człowieka, ale szczególnie mężczyzny. Jeśli chcesz panować, to pamiętaj, że do panowania dochodzi się przez służbę, czyli przez pokorę. Przez pokorę to też mężczyźnie nie jest łatwo, bo on z natury jest taki trochę egocentryczny, trochę w nim narcyzmu, trochę takiego, powiedziałbym, spoglądania na siebie i podziwiania samego siebie, swojej siły, swojej przewagi, swojej dominacji.
I wszystko by się, że profesorze, dobrze układało w realizacji powołania mężczyzny, też w wypadku Ewy, ta, która jest przedstawicielką kobiet, gdyby nie jeden fakt, że zjawia się grzech. W historii mężczyzny też zjawił się grzech. Jaki to ma wpływ, jaki to miało wpływ i nieustannie to się ponawia właśnie w realizacji powołania mężczyzny, grzech?
Ja tu zacytuję na początek świętego Ambrożego, który kiedyś tak napisał, że aby oszukać kobietę, potrzebny był wąż. Żeby oszukać mężczyznę, wystarczyła kobieta. To ma swoją wymowę i teologiczną, i taką też życiową. Mianowicie, rzeczywiście myślę, że w tej doskonałości widać przewagę kobiety nad mężczyzną i myślę, że to miał na myśli święty Ambroży, że żeby rozerwać tę jedność kobiety i mężczyzny, musiała przyjść pokusa z zewnątrz. Czyli siła niejako z zewnątrz rozerwała tę jedność, do której zostali powołani w akcie stworzenia. Z zewnątrz. Bo myślę, że Adam mógł zostać by łatwiej pokonany, ale nie wiadomo, czy kobieta dałaby się skusić mężczyźnie. Myślę, że to też tak myślał Ambroży, że ona w swojej doskonałości być może by nie uległa mężczyźnie. Ale skoro szatan pokonał kobietę, to przy pomocy kobiety już mógł pokonać mężczyznę. Ale to ma swoje też inne odniesienie. Mianowicie, jak ktoś mądrze powiedział, to kobieta wyprowadziła mężczyznę z raju, ale kobieta może też go z powrotem do raju sprowadzić. I to pokazuje jej siłę. I tu jest to odwołanie się do tego ideału i tego piękna i wielkości i doskonałości kobiecej w osobie Matki Bożej, która zdeptała głowę węża i dała światu Zbawiciela, co powiedzmy świadczy o tym, jaką wartość ma to powołanie kobiety mimo grzechu. Ale co jest istotą grzechu, do którego doszło w Edenie? Otóż wydaje się, że nie wchodząc tu w szczegóły, to jest rozerwanie właśnie tej jedności. Rozerwanie jedności. Bo człowiek był najpierw jednością sam w sobie. To, co cielesne i to, co duchowe, tak harmonijnie ze sobą współdziałało. Człowiek potrafił służyć Bogu i potrafił jednocześnie cieszyć się światem, w którym funkcjonował. Potrafił w sobie przeżywać takie wzloty, ale potrafił sobie radzić też z chwilami takiego jakiegoś, powiedziałbym, tego właśnie smutku, który przeżywał mężczyzna, ale nieobcy ten smutek też był kobiecie, może w trochę innym wymiarze. Natomiast co sprawił grzech? Że ta jedność wewnętrzna człowieka została rozerwana. I co później pięknie ujął w swoich listach, w swoim w ogóle nauczaniu święty Paweł, że czego innego chce ciało i czego innego duch. Ja chciałbym za czymś innym iść jako duch, a ciało pociąga mnie w zupełnie innym kierunku. To jest ten skutek grzechu. Drugi skutek grzechu to jest rozerwanie jedności kobieta-mężczyzna. Niestety to, co grzech sprawił, najbardziej zraniło ludzkie serca. To one niejako zostały rozerwane. I ta miłość, która też była jednością cielesno-duchową, została podzielona na tę miłość erotyczną, wyrażającą się przez seks, i miłość, która wyraża się przez te uczucia wyższe, czyli agape, czyli to, co jest tym, co wynosi człowieka ku Bogu, ku temu, co go przerasta. I wreszcie rozerwanie jedności człowieka z otaczającym go światem. Człowiek niejako w świecie znalazł siły, które zaczęły go zwalczać. Już nie żył harmonijnie z przyrodą, tylko przyroda stała się mu wroga. No, dzisiaj okazuje się, że człowiek staje się wrogiem niestety przyrody przez osiągnięcia techniczne. Wiemy, ile zła człowiek uczynił Matce Ziemi do tego stopnia, że nasz papież Franciszek dotknął tych problemów związanych z tym panowaniem człowieka nieuporządkowanym nad światem w jednej ze swoich encyklik.
Skoro grzech się pojawił w historii mężczyzny, oczywiście też w historii kobiety, to też myślę, możemy mówić już o mężczyźnie, którego charakteryzują cechy normalnie, jak i wcześniej, bardzo pozytywne i te, które niestety są i negatywne. Wiemy, że kobieta zawsze pragnie mężczyznę pewien ideał, prawda? No właśnie, jaki mężczyzna potrafi być, jakie to cechy jego charakteryzują w odróżnieniu od kobiety, a jaki też mężczyzna dzisiaj jest, no właśnie, ten, kto jest skażony grzechem.
Tak, tutaj przed wejściem do studia rozmawialiśmy o dokumentach Kościoła na temat mężczyzny. Ja stwierdziłem, że takich dokumentów nie ma, bo kobiecie jest bardzo dobry dokument Mulieris Dignitatem, czyli adhortacja o godności kobiety Jana Pawła II. Przepiękny dokument. Zachęcam do zapoznania się z tym dokumentem. Ktoś też powiedział, że teraz kolejny papież powinien napisać Hominis Dignitatem, czyli godność mężczyzny. Taki dokument. I on jest naprawdę potrzebny. Wbrew pozorom takich dokumentów, które mówiłyby o tym, jakie cechy, jaki ideał mężczyzny powinien być, to nie ma. Myśmy przeprowadzili na naszym uniwersytecie, na wydziale Moja Katedra, taką konferencję poświęconą mężczyźnie i powstała z tego publikacja Geniusz mężczyzny.
Zazdrościliście kobietom i geniuszu, tak?
Ale mieliśmy też wcześniej konferencję poświęconą kobiecie i też wyszła książka Geniusz kobiety. Także najpierw był geniusz kobiety, teraz jest geniusz mężczyzny. To jest praca, jedna z niewielu na rynku wydawniczym, która jest taką syntezą tego, co naprawdę o mężczyźnie można znaleźć. I to od strony pozytywnej i od strony też negatywnej. Ale wracając do tego pytania o ideał. I ojciec słusznie powiedział, że jest taki piękny dokument Redemptoris Custos, czyli opiekun Zbawiciela, dokument, adhortacja Jana Pawła II o świętym Józefie. Ja sobie przypominam jeszcze ze swoich studiów w Lublinie, jedno z konferencji już świętej pamięci księdza Józefa Kudasiewicza, biblisty zresztą znanego, który no, zostawił taki znaczący ślad w teologii biblijnej polskiej, ale na pewno i światowej. I otóż on w jednej z tych konferencji, on był wtedy ojcem duchownym w konwikcie, czyli w takim miejscu, gdzie księża studenci zamieszkują do tej pory zresztą. I w jednej z tej konferencji on dotknął tego ideału mężczyzny i powiedział o świętym Józefie, że to jest właśnie taki ideał. Ale na czym polega ten ideał? I mówi tak. Święty Józef Bogu oddał serce, ręce oddał pracy, a język trzymał za zębami. Miał taki styl swój, bardzo kwiecisty, ale też dosadny. I później wytłumaczył, bo to streszcza właściwie tę adhortację Redemptoris Custos. Bogu oddał serce, bo mężczyzna bez tej relacji kapłańskiej, czyli tej relacji do Boga, nigdy nie będzie w pełni świadomy tego, kim jest, do czego został powołany i czym został obdarzony. Dopiero w tej podstawowej relacji do Boga człowiek, mężczyzna odkrywa, że on ma siłę fizyczną, ale nie po to, żeby panować, tylko służyć. On ma odwagę, ale nie taką, którą popełniałby głupstwa, ale musi się uczyć roztropności i odpowiedzialności. On ma dominować w pewnych sytuacjach, ale po to, żeby wychowywać do takiego wypełniania obowiązków, aby wszyscy na tym korzystali, a nie tylko on sam. I tak dalej, i tak dalej. Ale to odkrywa w tej relacji z Bogiem. Teraz ręce oddał pracy. No właśnie, duża część tej adhortacji poświęcona jest właśnie godności pracy. Pracy w wykonaniu Józefa, który tego rzemiosła, które sam w sposób doskonały posiadał, uczył święty Józef swojego przybranego syna, Jezusa, w swoim warsztacie. Uczył pracy takiej, która jest wyrazem zarówno panowania nad światem, służenia innym, ale też odwdzięczania się Bogu za te dary, które od Niego otrzymujemy. I wreszcie język trzymał za zębami. Wydawałoby się, że to kobietom przypisuje się to, że są gadatliwe. Oczywiście my wiemy, że to jest pewien stereotyp i nie sądzę, żeby... Zresztą nie znam takich badań, nawet teraz mi przyszła myśl, że powinienem się tym zainteresować. Czy są badania, które pokazują, kto jest bardziej rozgadany, czy mężczyzna, czy...
Księże profesorze, a ja słyszałem o wynikach badań, że jednak kobieta w ciągu dnia zdecydowanie więcej wypowiada słów, aniżeli mężczyzna. Czy takie badania poczyniono?
Aha, czyli są, ale są spróbuję badania. Do nich dotrzeć. Ale to by odpowiadało temu, co tutaj mówimy, że język trzymał za zębami, czyli no, mężczyzna ma takie tendencje do takiego wybuchowego reagowania w różnych sytuacjach. I wydaje się, że jeśli nauczy się tej sztuki trzymania języka za zębami, no dzisiaj zwłaszcza, kiedy słyszymy tę taką brutalność mowy, powiedziałbym kaleczenie mowy przekleństwami, bluźnierstwami, i to ja to słyszę też na uniwersytecie, kiedyś tego nie było, to jakieś nowe zwyczaje też w takie środowiska wchodzą. Więc ja myślę, że mężczyźni mają tutaj ogromną rolę do spełnienia. Trzymać język za zębami, ale nie w tym sensie, żeby nie mówić, nie reagować, tylko reagować wtedy, kiedy potrzeba i reagować w taki sposób, żeby nie niszczyć, tylko budować.
Księże profesorze, skoro tu jest też to odniesienie się do świętego Józefa jako wzorca mężczyzny, a wiemy, że w całej refleksji Kościoła i tutaj szczególnie myślę, faktycznie zawdzięczamy świętemu Janowi Pawłowi II Redemptoris Custos jego adhortację poświęconą świętemu Józefowi, gdzie każdy mężczyzna może się odnaleźć pewien wzór do do naśladowania i to nie tylko do jakiegoś duchowego zachwycania się, ale też do wprowadzania w życia, ten moment milczenia, bo na kartach Ewangelii święty Józef jest wyjątkową osobą. On nie wypowiedział żadnego słowa, ale wiemy, że on na przykład jest uznany za głównego patrona Kościoła, czyli ta postawa milczenia, jaka wychodzi z kart Biblii, ukazuje wewnętrzne bogactwo jego człowieka. I tak to jest interpretowane. Jakby brak słów, a konkretne czyny, które są wymienione na kartach Ewangelii, pokazują niesamowitą głębię tego człowieka. A przy okazji, czy właśnie to też nie jest powołanie mężczyzny, który pracuje, ręce ma przy pracy, ale jednocześnie, i myślę, to jest też doświadczenie wielu, myślę, nawet współczesnych, podejrzewam się, że profesorze, gdybyśmy powiedzieli sobie o naszych ojcach, naszych tatusiach, to prawdopodobnie byśmy powiedzieli, że oni bardzo często milczeli. Nie do końca wiedzieliśmy, co oni myślą. Może to jest coś z tego powołania mężczyzny, też szczególnie wpatrując się w świętego Józefa, że ich życie wewnętrzne tak do końca nie jest badane, jest pełne tajemnicy, pełne misterium.
No tak, ja bym powiedział, tu wracając do tego opisu stworzenia, że mężczyzna rzeczywiście był takim człowiekiem samotnym. No trudno, żeby on rozmawiał ze zwierzętami. No, nawet tak obrazowo to traktując, bo myślę, że na tym też polega nasze zapoznawanie się z tekstami biblijnymi, żebyśmy ciągle na nowo odkrywali i reinterpretowali już te prawdy, które znamy i odnajdywali tam dla siebie jakieś wskazówki praktyczne. Ja myślę, że to jest właśnie to, że mężczyzna to jest człowiek taki wsobny, czyli nie sobek, tylko wsobny w tym sensie, że on nosi w sobie to znamie takiego właśnie kapłaństwa egzystencjalnego, ja bym to tak określił. Bo to, co najpiękniejsze, wracam tu do tego powołania mężczyzny kapłańskiego, że jego tym powołaniem jest to bycie obrazem Boga w tym środowisku, w którym jest. Bo nie na darmo Boga nazywamy Ojcem też. Chociaż niektórzy mówią, że Bóg jest Ojcem, ale kocha jak matka. No i godzi tu też pięknie zresztą te dwa obrazy. Ale w tym kapłańskim powołaniu mężczyzny jest to, że żeby usłyszeć Boga, trzeba umieć zamilczeć, prawda? Że nie możemy w hałasie, w tym, co do nas dociera, odnaleźć Boga, że musimy odnaleźć Go w samym sobie. Ja myślę, że to, co mężczyzna wyniósł z Edenu, tak też obrazowo to określając, to jest właśnie to, że on ciągle powraca do tego momentu bycia samemu, ale tylko z Bogiem. I w tej ciszy, myślę, rodzi się wszystko to, co piękne mężczyzna później wnosi w świat, który nas otacza. Bo mężczyzna naprawdę wnosi tak wiele, że to trudno określić. Tak jak to Erma Bombek ujęła. Niby jej ojciec nic nie robił, ale kiedy go brakło, to pozostał w jej sercu tak ogromny ból i taka pustka, której niczym nie da się zapełnić, prawda?
Myślę, że profesorze, niejednokrotnie usłyszałem ocenę w środowisku też, w którym ja żyję, czy żyłem, że mówię, ten chłopak jeszcze nie dojrzał na przykład do małżeństwa, nie dojrzał do bycia mężem, nie dojrzał do tego, by być ojcem. Więc mamy do czynienia z pewną niedojrzałością i stąd moje pytanie, czy mężczyzna się rodzi, czy się nim staje?
No właśnie, myślę, że tutaj nasi telewidzowie powinni też sobie na to pytanie odpowiedzieć i to nie tylko sami mężczyźni, ale i kobiety. Dlaczego? Dlatego, że tak, mężczyzna i rodzi się i staje się. I zauważmy, że mężczyznę i kobietę, powrócę do tego wątku, rodzi kobieta. Ale to kobieta też w pierwszym okresie życia poprzez zaopiekowanie się dzieckiem wychowuje w człowieku mężczyznę. Wychowuje. Daje niejako fundamenty. daje, powiedziałbym, podwaliny do tego, jakim mężczyznom będzie w przyszłości ten wychowywany przez nią chłopiec. Bo to, i tutaj mógłbym przytoczyć bardzo dużo badań i psychologicznych, i socjologicznych, i pedagogicznych, pokazujących, że mamy dzisiaj wyraźnie do czynienia z degeneracją męskości. Na to składa się bardzo dużo przyczyn. I ja nie chciałbym tu jakichś przyczyn stawiać na pierwszym miejscu, ale z pewnością jednym z elementów tego
tej utraty męskości,
tej utraty, to jest utrata domu rodzinnego i rodziny. Z pewnością. Gdzie dziecko od samego początku nie spotyka się z ojcem, który wypełnia rolę ojca, tylko poprzez żłobek, przedszkole spotyka się z wychowawczynią, bo to są zawody sfeminizowane. No, trudno sobie przedszkolaka, nie wiem, no, to jest przedszkolanka, pani, ale pan wykonujący zawód przedszkolanki, byśmy powiedzieli. Ale trudno sobie wyobrazić, prawda? I tam nie ma ojca. Więc pierwszym, moim zdaniem, pierwszą przyczyną to jest to, że utraciliśmy dom, utraciliśmy prawdziwą rodzinę, w której ojciec jest ojcem od samego początku. Ojcem, którego w obowiązki ojcowskie wprowadza kobieta, bo przecież on niczym sobie nie zasłużył, żeby być ojcem. Niczym. Żadne zmiany fizyczne w nim nie nastąpiły. W żaden sposób nie przeżywał tych 9 miesięcy bycia ojcem fizycznie i w pewnym momencie przychodzi na świat dziecko, staje się ojcem w sposób taki faktyczny, zauważalny, widzialny i teraz rolą kobiety jest wprowadzić go w obowiązki ojca. Ale dziecko w tym jest uczestnikiem, więc jeśli dziecko nie poznaje od początku tej obecności, nie rozeznaje, nie doświadcza od początku obecności ojca, którego nie ma, to trudno mu później odnaleźć w sobie to, co jest tym powołaniem mężczyzny pierwotnym, powiedziałbym naturalnym, ukształtowanym w tej obecności ojca przy dziecku od samego początku, od chwili narodzin. To jest jedna rzecz. Druga, ja tak tylko, tak jak powiedziałem, ja nie porządkuję i nie hierarchizuję tutaj, czyli nie ustawiam żadnej drabiny hierarchicznej, żebyśmy tu się dobrze zrozumieli. Ale uważam, że drugą taką przyczyną to jest feminizm. W różny sposób rozumiany, ale on jest i dobry, i zły. Bo kobiety przez feminizm wydostały się z tego uprzedmiotowienia, w którym Kościół też widzi grzech mężczyzny. Taki naprawdę poważny grzech mężczyzny, który wykorzystując swoją dominację, zepchnął kobietę na margines życia społecznego. Przez trendy feministyczne kobiety odzyskały swoją godność, ale co jednocześnie zrobiły? Poszły zbyt daleko, bo weszły w rolę mężczyzny. Jak to Elizabeth Taylor kiedyś określiła, że dzisiejszy świat kobiet jest tragiczny. Dlaczego? Bo kobieta musi ubierać się jak chłopak, musi wyglądać jak dziewczyna, myśleć jak mężczyzna i musi pracować jak koń. No dzisiaj w tym świecie to piękno kobiety zostało gdzieś, powiedziałbym, rozwodnione. Ono nam gdzieś zniknęło. Piękno kobiety poprzez rolę, jaką spełniała. Czy to pozwala kobietom być szczęśliwymi? Myślę, że wymaga to głębokiego namysłu i badań. Ale z pewnością te wpływy feministyczne sprawiły, że mężczyzna w ogóle stracił na męskości i dzisiaj nie jest już autorytetem, czy mało jest autorytetem. Bardziej jest opiekunem niż wychowawcą w domu. dalej utracił tę funkcję, czy w dużej mierze utracił funkcję zadbania o bezpieczeństwo materialne rodziny, bo często to kobiety mają w tym duży udział, a niektóre w ogóle przejmują utrzymanie rodziny. Więc mężczyzna jest w bardzo trudnej sytuacji dzisiaj.
Księże profesorze, my tok myślenia, który zaplanowaliśmy, nie mamy oczywiście jeszcze zrealizowany, ale z racji czasu, który już nam bardzo duża część minęła, to ja już w tej chwili poproszę naszych widzów telewizji TVAM, a te inne rzeczy myślę, że może też w rozmowach z naszymi widzami wypłyną. Pozwólcie Państwo, że przypomnę numery. Będzie króciutki przerywnik muzyczny, a potem koniecznie Państwo możecie dzwonić. Dla Polski Północnej numer 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012 i dla naszych widzów spoza granic Polski 56 657 0013 i drugi numer 56 657 0014. Oczywiście spoza granic Polski jeszcze kierunkowy 0048 i dla posiadaczy naszych telefonów komórkowych w naszej rodzinie 536 600 300 i drugi numer 536 600 400. Też można ze Skype'u kontakt.tv.trwan. Bardzo prosimy, a teraz przerywnik muzyczny dla Państwa.
Usiądź przy mnie na krześle niebieskim, pobujamy razem w obłokach. Będzie trochę jak w filmie czeskim, nikt nic nie wie. A kogoś ktoś kocha. Będzie trochę jak w filmie czeskim, nikt nic nie wie. Kocha. Że pada majowo, że bzu fiolet na deszczu moknie, w sercu błękit rozkwita na nowo. Cóż to szkodzi, że pada majowo, w sercu błękit rozkwita na nowo. Krześle niebieskim, pobujamy razem w obłokach.
trochę. Usiądź przy mnie na krześle niebieskim, pobujamy razem w obłokach. Usiądź przy mnie na krześle niebieskim, pobujamy razem w obłokach. Usiądź przy mnie na krześle niebieskim, pobujamy razem w obłokach. Usiądź przy mnie.
Mężczyzna w kościele i w demokracji to program rozmów niedokończonych. Pod takim hasłem dzisiaj spotykamy się w telewizji Trwam, a naszym gościem, który ten temat pogłębia z wszystkimi widzami telewizji Trwam, jest ksiądz profesor dr habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Nauk Pomocniczych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Drodzy Państwo, teraz czas dla Państwa. Bardzo prosimy. Mamy już pierwszy telefon. Telewizja Trwam. Słuchamy
Szczęść
bardzo.
Boże.
Szczęść Boże.
Mówię Jarosław Zdechirowa.
A witamy Pana Jarosława.
Witam serdecznie. Witam przede wszystkim gościa, wspaniałego księdza profesora. No i drogiego ojca rektora, Zdzisława Klawkę. Miło zobaczyć na ekranie.
Bardzo mi słyszeć naszego absolwenta.
Miło mi również. Tak, szczęść Boże i niech będzie pochowany Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczerze mówiąc, temat mężczyzna w kościele i w demokracji, znaczy od początku być może nie słuchałem, ale w ostatnich 20 minutach może bardzo uważnie, ta demokracja mnie to, no irytuje mnie, prawda? Demokracja i Kościół zawsze będą gdzieś w jakimś dysonansie, powiedziałbym. Ponieważ Kościół, owszem, to co ksiądz profesor mówi, mężczyzna w kościele jak najbardziej. Mężczyzna się realizuje, mężczyzna się wychowuje, formuje i przysposabia się do odpowiedzialnego działania dla siebie, swojej rodziny, bliźniego, czyli Kościoła. Natomiast demokracja mężczyznę deprawuje, degeneruje, odciąga od zasad ustanowionych przez Boga. Widzę 10 przykazań Bożych. To niestety demokracja już no, nie akceptuje tego. Dalej, ja tu będę mówił właśnie o tej demokracji, bo ksiądz profesor dużo i pięknie opowiada o Kościele. Tak, zgadzam się z tym, ale ja chcę po prostu przeciwstawić temu tą właśnie demokrację. Demokracji obecnej, zwłaszcza Europie, no generuje się grzech. Ja obserwuję, jestem nad morzem często, bo zawodowo obserwuję, co się dzieje, prawda? No kobiety, ksiądz mówi, że jest degradacja mężczyzny, tak? Że się degeneruje. Zgadza się. Kobiety coraz częściej. Wulgaryzmy, alkohol, zachowanie takie no, wzywające, już nie mówię o reszcie. Jeśli chodzi jeszcze zło, grzech, szatan był znacznie wcześniej, prawda? Zanim człowiek się pojawił. I to on nam tutaj różne rzeczy podpowiada. Dlatego współczesny świat, w tym właśnie Polska, no niestety dużo mówi i głośno o jakiejś demokracji, której niestety nie ma. Ta demokracja jest bardziej podobna do ochlokracji, ponieważ no, to, co się dzieje, to widać gołym okiem i nie trzeba być specjalnie znawcą czy jakimś politologiem. Jeszcze bym odniósł właśnie do demokracji greckiej, tak? Która była wówczas domeną świadomego i wolnego człowieka. Lecz była to niewielka grupa osób, bo tak zwane pospólstwo no nie miało w tym udziału i nie bardzo wiedziało, co to jest ta demokracja. Tym bardziej ja też mam doświadczenia, będąc na wyborach, w komisjach, przewodniczącym, członkiem, mężem zaufania i tak dalej. Niestety te wybory to są tak nieco w ciemno, tak? A kto to jest, a skąd on jest, a czy na tego? Nie mówię, że wszyscy, ale no, ludzie po prostu nie znają definicji demokracji. No i dlatego jaka jest ta demokracja, to taka jest nasza rzeczywistość. Święty Józef, owszem, mi się bardzo podoba to, właśnie co profesor powiedział, że oddał serce Bogu, tak, ręce do pracy, tak, a język trzyma za zębami. No niestety, dzisiaj trzeba trzymać język za zębami, żeby jako tako się zmieścić w tym, co się dookoła dzieje. No i na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć, że to, co jest związane z tą demokracją obecną, ona po prostu niszczy człowieka. Niszczy człowieka. Ustanawiane są niegodziwe prawa. Widzimy, co się dzieje, czy w Unii Europejskiej. Odchodzi się od Kościoła, od zasad. Dlatego z lubością no, obserwuję te wszystkie zjawiska, które właśnie przybliżają nas do cywilizacji łacińskiej, tak? Ryty łacińskie odprawiania mszy świętej, tak? Ryt rybencki. Więc tam możemy odnaleźć siebie po prostu w tych zasadach, które nam Pan Bóg wyznaczył. No i to byłoby na tyle, żeby nie przedłużać. Serdecznie dziękuję za temat, ale Kościół tak, ale ta demokracja to niestety nie pasuje mi i nie tylko uważam, że mnie. Serdecznie pozdrawiam i odsłuchuję dalej na antenie. Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Jarosławie, i oddaję od razu głos naszemu specjaliście, księże profesorze. Komentarz do naszego widza telewizji Trwam.
Panie Jarosławie, bardzo dziękuję. Ten głos, Pan się wpisuje w wiele innych głosów, które były w poprzednich, bo to już trzeci rok, jak my tutaj w takim właśnie programie występujemy z moim przyjacielem, księdzem Hanasem. Przyjęliśmy zasadę, żeby mówić o Kościele i demokracji z jednego powodu. Mianowicie człowiek żyje w dwóch rzeczywistościach, bo moglibyśmy powiedzieć wartości w Kościele i w świecie. Ale świat dla nas jest czymś mało konkretnym. I dzisiaj świat to praktycznie tak się zawęził, że dzisiaj mówimy, że świat to jest jedna wielka, globalna wioska. Natomiast demokracja to jest właśnie to, co Pana boli. I słusznie. I słusznie. I dlatego chcemy mówić o demokracji w kontekście różnych wartości, różnych problemów, żeby pokazać, że Kościół ma pewne ideały, ma do spełnienia swoją misję i rolę, ale ci, którzy do Kościoła należą, mają też ogromną rolę do spełnienia w demokracji. I my nie możemy się buntować na system, tylko biorąc z Kościoła to, co najlepsze, ucząc się w Kościele tego, co jest ideałem, nieustannie przenosić to w rzeczywistość, którą nazywamy demokracją. Demokracja, myśmy już mieli program temu poświęcony i nie chciałbym do tego programu wracać, ale najkrócej rzecz ujmując, to jest władza ludu, czyli władza nas wszystkich. My w tym wszyscy mamy swój udział, więc nawet jeśli mówimy o mężczyźnie, że jakiś ideał Kościół pokazuje, wzór, ciągle walczy o godność mężczyzny, o jego pozycję w rodzinie, w małżeństwie, w świecie, to teraz pytanie, kto ma zrobić z tego użytek w codzienności? No ci, którzy tam żyją, żyją w rodzinach, w małżeństwach, w szkołach, funkcjonują w zakładach pracy, w różnych środowiskach. I to wszystko, co nie jest Kościołem, ja bym to tak określił, nazywamy demokracją. I tam ludzie Kościoła muszą się odnajdywać. Tam muszą działać.
Że profesorze, też taka krótka aluzja też do świętego Józefa. Myślę, że to jest też doskonały przykład, żeby, że tak bym posłużyć się nawet do tego dzisiejszego tytułu, tej dzisiejszej audycji Rozmów Niedokończonych. Mianowicie święty Józef z Maryją to są ludzie, którzy wchodzą w, nazwijmy to inaczej, w społeczność, która w tym momencie obowiązuje, w której oni żyją i idą, są posłuszni nawet prawu okupanta, bo idą przed urodzeniem, żeby uczestniczyć w tym spisie ludności, czyli pewien obywatelski obowiązek chcą spełnić, ale równocześnie widzimy w innej sytuacji, gdzie idą z Jezusem do świątyni, czyli też wypełniają ten obowiązek religijny, prawda? A więc na dzisiejszy język przykładając, potrafią doskonale się odnaleźć w rzeczywistości Kościoła, wspólnoty wiary i też doskonale w tej wspólnocie obywateli, prawda? Więc myślę, że jeżeli byśmy tutaj słowo demokracja, no powiedzmy, zastąpili no, społecznością obywateli, właściwie to
prawem,
czy prawem,
państwem, prawda? Polityką.
To mamy na myśli, bo rozumiemy, jeżeli dzisiaj wiemy, kto dzisiaj pretenduje do bycia wyznacznikiem demokracji, więc na pewno w tym kontekście no. Pan Jarosław ma obawy, irytacje słuszne.
Słusznie, ale też zauważmy, że świętą rodziny demokracja też dotknęła, bo musieli uciekać przed Herodem do Egiptu. Bo inaczej by zostali zgładzeni i to niebezpieczeństwo było ogromne.
Mamy następny telefon, jeżeli... Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam księdza profesora i ojca doktora Zdzisława Klawkę.
A kto się dozwolił do nas?
Wszystkich, którzy nas słuchają w Polsce i za granicą, Elżbieta z parafii Świętej Trójcy w Ząbkach. Dorzucając jeszcze ze swojej strony, jako mężatki, taką sprawę. Nie możemy odłączyć spraw, które są naszym, tak, naszą codziennością od spraw Kościoła, wręcz odwrotnie. To, co teraz zostało w tej chwili powiedziane właśnie, że musimy w życie transponować to, co dała nam, co nam daje Kościół. Musimy tym po prostu emanować na co dzień. I to prawda. Wiadomo, że nie jest łatwo w dzisiejszych czasach, ale patrząc z perspektywy czasu, nie było łatwo również i poprzednim pokoleniom, prawda? Więc one, powiedziałabym, żeby żyły jeszcze w gorszej sytuacji. I tam mężczyźni rzeczywiście stanęli na wysokości zadania, stając się rzeczywiście mężami bożymi. Na wzór świętego Józefa. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz. Chciałabym jeszcze tak dorzucić, że padło takie sformułowanie, może ja źle zrozumiałam. Proszę mnie, księże profesorze, sprostować. Ale tak zrozumiałam, że mężczyzna ma się zaopiekować, czy może bardziej jakoś tak zwrócić się do swojego dziecka, przepraszam, po urodzeniu dziecka. Natomiast ja ze swojego, przepraszam, ze swojego życia i zapowiadań moich rodziców wiem, i nie tylko rodziny, że gdy pojawiłam się w łonie mamy, to tata od razu, no już pomijając to, że od razu mówił Elżbietka i zwracał się do mnie jako do Elżbietki, mama mówi, synku, a jeżeli Pan Bóg nas obdarzył synem, to cóż, nie, absolutnie, kochanie, będzie Elżbietka. I właśnie ta relacja, gdy tylko pojawiłam się pod sercem mamy, tata już stawał się takim, no naprawdę wspaniałym opiekunem dziecka. I myślę, że gdyby właśnie my też kobiety powinniśmy w jakiś sposób starać się do tych naszych mężów dotrzeć, żeby oni od razu poczuli, że dziecko jest przecież od momentu poczęcia, prawda, nie od momentu urodzenia. No bo już później to ta relacja, no różnie to wygląda. Natomiast myślę, że jeżeli byśmy zwrócili większą uwagę na to, że tak mama, no mama wiadomo nosi dziecko pod sercem, ale żeby i tata się w to włączał w momencie, kiedy mama jest tego dziecka w stanie błogosławionym. To tylko tyle z mojej strony. Serdecznie pozdrawiam z Panem Bogiem, z Maryją. Szczęść Boże i Bóg zapłać za wszystkie owocne tematy rozmów niedokończonych.
Szczęść Boże, Panie Elżbieto, bardzo dziękujemy. Księże profesor, prosimy o komentarz.
Bardzo dziękuję. Oczywiście ta pierwsza część wypowiedzi jak najbardziej tutaj pani wpisuje się w ten tok myślenia nasz tutaj i tę wymianę zdań z ojcem Zdzisławem, bo takie jest właśnie zadanie tych ludzi, którzy żyją w Kościele. Oni mają tworzyć ten świat, dalej nad nim panować. Kościół nie jest światem, ani świat nie jest Kościołem. A od nas zależy, jak będzie wyglądać oblicze tego, co nazywamy demokracją ogólnie, czyli to, co sprawia, że żyjemy w określonych uwarunkowaniach. Natomiast co do drugiego, rzeczywiście pani się nie przesłyszała. Ja zwracałem uwagę na to, że tak naprawdę to mężczyzna doświadcza bycia ojcem w chwili narodzin i to i tak wielką rewolucję przeżyliśmy, bo kiedyś dostęp ojca do porodówki był całkowicie niemożliwy. Jak się starsze pokolenie pamięta, to były oddziały całkowicie zamknięte bez wstępu dla ojców, którzy nie byli nawet przy narodzinach. Dzisiaj mamy możliwość rodzenia wspólnego, ojciec i matka. Natomiast ja tylko to podkreśliłem, że rzeczywiście ojciec jest na zewnątrz, Chciałem to podkreślić, że jest na zewnątrz takiego całego procesu brzemienności. Na zewnątrz. I dopiero tak fizycznie, powiedziałbym, doświadcza ojcostwa w momencie narodzin, kiedy może dziecko wziąć na swoje ręce. Ale zadaniem kobiety, i tu słusznie pani zauważyła, jest wychowywanie mężczyzny do ojcostwa już od chwili poczęcia i pokazywania mu, że jest ojcem, mimo że jest na zewnątrz całego tego procesu.
Odbierzmy ostatni telefon i już będziemy powoli konkludować, księże profesorze. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Katowic. Witam serdecznie ojca rektora oraz szanownego gościa, księdza profesora. Chciałam powiedzieć, że dzisiejsze czasy są tego typu, że mężczyzna został bardzo zdegradowany. W zasadzie, jeżeli pracuje i coś zarobi, to już jest bardzo dużo. A kobieta nie dość, że przejmuje wszelkie obowiązki przy dzieciach, gotuje, zakupy robi, o wszystkim myśli. Myśli też finansowo, nieraz dużo, dużo więcej od tego mężczyzny zarobi. A mężczyzna to jest, że po prostu jest. No chyba dzisiejsze czasy są tego typu, albo są mężczyźni po prostu bez ambicji. No takie są moje spostrzeżenia na dzień dzisiejszy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Teresa bardzo dosadnie, krótko się wypowiedziała. Temat i myślę, że
dobrze, że
bardzo trafne.
Ten argument padł z ust kobiety, bo my, mężczyźni, oczywiście powinniśmy być samokrytyczni w stosunku do samych siebie. I na pewno współczesnym mężczyznom też brakuje tego samokrytycyzmu. Wydaje się, że za mało patrzą w lustro, być może tylko przy goleniu, a wypadałoby może w takie lustro w sensie psychologicznym spojrzeć i starać się odkrywać to, co mnie boli jako mężczyznę, ale też odkrywać i cieszyć się tym, co stanowi, że jestem takim mężczyzną i mam takie powołanie. Więc co do tego, że sytuacja mężczyzny jest trudna, ja się zgadzam i mam nadzieję, że szerzej o tym pomówimy w audycji radiowej, bo mam tutaj sporo przemyśleń, ale też sporo informacji, które wydaje się, że tak nie przebijają się do opinii publicznej, że wszystko jest tak wygładzane, taką w cudzysłowie, mówię w cudzysłowie świadomie, poprawnością polityczną, bo już nie powinno być u nas tej poprawności politycznej, bo nareszcie zaczynamy żyć w normalnych warunkach, gdzie mamy prawo mówić to, co myślimy i nikt nas za to nie będzie krytykował. Ale wydaje mi się, że wiele spraw związanych i problemów związanych z mężczyzną jest przemilczanych w mediach nadal. I to, co powiedziałem o publikacjach również, jest bardzo skromny dorobek publikacji, które omawiałyby sytuację mężczyzn, pokazywałyby rzeczywiste przyczyny i jakieś rozwiązania wskazywały.
I na zakończenie, księże profesorze, jedno zdanie, może myśli duchowa, do mężczyzn, którzy może czują się niedowartościowani, może nie czują też i warunków do realizacji swojej męskości.
Ja bym odwołał się do tego, co pięknie powiedział Jan XXIII o mężczyźnie, że mężczyzna musi być obrazem Boga tam, gdzie jest. I wtedy wypełnia swoją misję, jeśli sięga tak wysoko. Natomiast jeśli zadowoli się takimi pomniejszymi celami, to bardzo trudno będzie mu na tę prawdziwą męskość się zdobyć.
Księże profesorze, bardzo dziękujemy za udział w tej części telewizyjnej naszych rozmów niedokończonych pod tytułem Mężczyzna w Kościele i w demokracji. Państwu bardzo dziękuję za to trwanie z nami i ufam, że dalej będziecie z nami brać udział i tworzyć, współtworzyć ten program dla nas ważny, dla współczesnego mężczyzny, ale zdrowy mężczyzna, mężczyzna realizujący powołanie w obecnej współczesności, to też i pewniejsza przyszłość dla każdego z nas. Żegnam się z Państwem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.